Cześć Wojtku, witam Cię serdecznie w 193. odcinku jest podcastu. Jest to podcast publicystyczno-technologiczno-publicystyczny, czyli najlepsze gunwo po tej stronie Wisły.
Dokładnie tak, to jest najlepsze gunwo po stronie podcastowej świata całego.
No.
Gorzej nie będzie, więc zapraszamy na ten odcinek.
Na wysłuchowisko. Wojtek dzisiaj będzie czytał książkę, bo dzisiaj wyszły lektury. Ten będziemy czytać nadniemnym, więc cały odcinek to jest tak naprawdę słuchanie nadniemnym. Jakby co, jak zastanawiacie się skąd ten tytuł, to stąd po prostu, że będziemy czytać nadniemnym.
No bo nigdy nie czytaliśmy, jak się okazało, więc myślę, że wszyscy na tym skorzystamy.
Tak, więc zacznijmy, Wojtku. Nadniemnym, Eliza Orzeszkowa.
Dobrze.
A teraz zrobię taki żart, że... Aha. A audiobook? I nie ma żadnych tematów innych w tym liście tego odcinka.
Nie, no wiadomo, no bo to jest wystarczy, prawda?
I zamykam już. Więc niestety, jeśli chcesz coś, jakieś linki, to mamy dla was złą wiadomość.
Nie, ale, no, link ale... do Legimi.
Tak, dobrze.
Jeżeli chcecie poszerzyć swoją wiedzę poza audiobooka, to macie też do przeczytania tekst. Ale żeby było jasne, to oczywiście nawiązujemy do tego, że dzisiaj akurat ruszył serwis lektury gov.pl, czyli serwis, który zbiera pod sobą. I rzeczywiście okazało się, że większość tak naprawdę lektur pochodzi z bazy wolnelektury.pl i też z bazy legimi.pl, więc to nie jest tak, że to jest coś bardzo, bardzo nowego. Jedyne, co jest nowe, to po pierwsze domena rządowa i to, że faktycznie jest to pod jednym parasolem i prawdopodobnie to się będzie rozwijać, więc to jest szansa na to, że będą też inni wydawcy czy inne lektury. Najważniejsze jest to, że jest za darmo i najważniejsze jest to, że można ściągać te lektury na urządzenia typu mobilne.
Dokładnie
i
tak.
To jest super. Ale powieść, ja tylko powiem, że powieść Nadniemnym ma sielankowe zakończenie. Jan i Justyna zaręczają się, Marta Korczyńska spotyka się z dawnym ukochanym Anzelmem. Benedykt Korczyński przychodzi do Zaścianka, gdzie spotyka się z Anzelmem Bohaterowiczem, serdecznym przyjacielem jego brata Andrzeja.
Tak, no więc jakby ktoś was zapytał, co robiliście przez ostatnie tam godzinkę, to Nadniemnym słuchałem. Dobrze, ale mamy tematy. Tak naprawdę to jest trolling, to co się wydarzyło, tak zwany. To jest taki internetowy żart jest wtedy.
Tak, przez mamy... 2L i duże T.
Tak, i mamy, Wojtek, ja mam parę tematów. Tak jak niestety nie będziemy do nich linkować, ponieważ wiecie, trolling wymaga poświęceń.
Niestety tak.
Więc to jest, musicie wybaczyć. Natomiast ja będę mówił, jakie frazy w internecie można wpisać, żeby to wyskoczyło.
Nie, no ja będę mówił, no wiadomo, http://.
Wojtek, https.
A, przepraszam, oczywiście.
Trzeba szyfrowanko. Wojtek, ja chciałem powiedzieć najpierw o takim temacie dość krótkim, ale szybkim. Spotify wypuściło kolejny rok w pigułce, 2017.
Tak.
Znowu mamy podsumowanie od Spotify, tak naprawdę czego słuchaliśmy w tym roku jako kraj, ale też jako każda osoba poszczególnie. Osobno właściwie. Każda osoba osobno. Dostaliśmy dwie playlisty. Tak, właśnie to jest taki mało znany fakt. Pierwsza to jest oczywiście twoje ulubione z 2017 roku, czyli po prostu utwory, które najczęściej i najchętniej słuchałeś w 2017 roku.
To ja mam.
Tak, to jest dziwna w ogóle playlista, bo ja na przykład znajduję tam utwory, których wcale tak często nie słuchałem, no ale są. Magda też powiedziała, że ktoś jej podrzucił chyba tę playlistę, podmienił jej, bo mówi, że nie słuchała tych utworów wcale jakoś szczególnie często.
Ja wiesz jakie mam wrażenie, jak przeglądając listę, mam wrażenie, że to nie do końca są utwory, których na przykład często słuchaliśmy z Odkryj. I mam wrażenie, że Odkryj się nie za bardzo liczy w ogóle do tego zestawienia, że raczej to są utwory, których specjalnie żeśmy szukali trochę na spoty tak. I słuchali przynajmniej po kilka razy. To jest taki mój pierwszy strzał, że to tak była budowana ta lista.
Dziwny przypadek jest taki i właściwie rzecz, którą jakby Magda podniosła i ja też rzuciłem na to oko, jest taki, że on na przykład pojawił się Coldplay. I słuchaliśmy w tym roku Coldplaya oczywiście, Natomiast pojawił się utwór, którego nie słuchała praktycznie wcale, według jakby jej pamięci. I ja też znalazłem parę utworów, które słuchałem bardzo rzadko, no ale, ale są. W każdym razie to jest pierwsza playlista, więc każdy może swoją playlistę zobaczyć w opcji przyglądaj. Ale jest też druga playlista, Wojtek. I to są utwory The Ones Who Get Away. Czyli to są utwory, które prawdopodobnie by cię zainteresowały, ale których nie przesłuchałeś albo nie przesłuchałeś tak często, jak myślę, Spotify myśli, że powinieneś.
A jak ją znaleźć?
Już tłumaczę. Zrobię to na przykładzie iPhone'a, bo mam go akurat pod ręką, a Spotify nie chce odpalać na Macu, bo... Teraz tak, odpalasz sobie Home. Znaczy odpalasz Przeglądaj, tak? Zakładkę na dole. I masz gatunki, nastroje, masz podsumowanie roku 2017, takie coś.
A, okay.
I masz tam twoje ulubione 2017 i utwory, które ci umknęły.
Dobrze. To spoko, to na pewno
poniżej, poniżej mamy oczywiście playlist, na przykład kto rządził w Spotify w 2017 roku, utwory, artyści i tak dalej, i tak dalej. Kobiety, mężczyźni, więc można sobie zobaczyć tak naprawdę, co tam w Spotify'u w tym roku się pojawiało. Pojawiła się też nowa playlista, idą święta, więc zachęcam też do obserwowania i do słuchania świątecznych utworów, bo już można, już jest grudzień, już można. Więc to był taki krótki temat. A drugi temat, do którego bardzo szybko przychodzę, Wojtek, bo to jest temat, który jest troszeczkę dłuższy. Ja zapisałem to jako dwie rzeczy, a trochę to jest jedna mimo wszystko, bo w zeszłym tygodniu to nie był najlepszy tydzień dla Apple, jeśli chodzi o aktualizacje. I to chyba możemy uznać za fakt. I żeby się nie rozwodzić jakoś szczególnie, jakby co poszło nie tak, to jakby przyjmijmy, że w przypadku Maca to, co poszło nie tak, to był ten słynny błąd z rootem, który został naprawiony i jednocześnie odprawiony, więc tu był taki dość duży problem. A jeśli chodzi o iOS, to 11.2 wypuszczone w sobotę, które po 12.30 czy po 12.15 zablokowywało urządzenia, które korzystały z lokalnych notyfikacji. Nie, w sensie ta aktualizacja jakby naprawiała ten błąd, ale gdyby ktoś został na 11.1, to miał błąd polegający na tym, że aplikacje korzystające z lokalnych powiadomień, czyli tych na przykład triggerowanych przez godzinę, albo triggerowanych co jakiś czas, zapętlały się i telefon się wywalał i tak dalej. Więc uznajmy, że to nie był najlepszy moment. I teraz, znaczy to nie był najlepszy tydzień dla Apple. I teraz ja zacząłem się zastanawiać tak w ogóle na temat jakby tego, co się dzieje w świadku iOS-owym i w tym, co się dzieje w świadku androidowym. I to nie chciałbym zrobić kolejnej dyskusji Android czy iPhone, ale zastanawiałem się nad tym i doszedłem do takiego wniosku w ogóle, że hipotetycznie, zakładając, że miałbym Androida w tym momencie jako mój główny telefon.
No.
I mówiąc Androida, mam na myśli Pixela, tak? Jakby analogicznie do iPhone'a, czyli tutaj mamy najlepszy telefon, tu mamy najlepszy telefon prosto od Google'a, prosto na Apple i tak dalej. Zakładając, że mam telefon od Google'a i daję im wszystkie swoje dane, to one są, powiedzmy, tak samo bezpieczne jak w Apple z racji tego, że takie same mechanizmy bronią te dane jak i tu i tu, tak? Two-factor authentication i tak dalej. Teraz w Androidzie tych problemów nie ma, które pojawiały się w iPhone'ie i tutaj mógł ktoś powiedzieć dlatego, że Google nie aktualizuje swoich urządzeń, ale po prostu ich nie ma na razie, tak? Mamy to szczęście, że tam się jakoś te problemy nie zdarzają. I patrząc na to, co się dzieje z Pixelem w ciągu ostatniego roku i co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku z iPhone'em, to mam wrażenie, że ten skok nie jest taki widoczny i taki mocny w przypadku Apple. To samo jeśli chodzi o komputery, też jest zła pasa, taką odnoszę wrażenie, polegając na tym, że przecież mówi się tyle MacBooki Pro z tą nową klawiaturą, psują się klawiaturę bardzo szybko. Touch Bar jako the gimmickiest of gimmick 2017. I mam taką obawę, że trochę zatraciło nie dość, że magię, a magię mogło zatracić przez to, jak bardzo zaznajomieni jesteśmy jakby z tymi sprzętami i tak dalej, ale zatraciło też trochę dobre działanie, just works. Ono, to już dawno mówiliśmy, że just works nie jest do końca just works, ale coraz bardziej widzę, że ten just works nie jest taki jak na przykład w przypadku, abstrahując od kwestii prywatności, bezpieczeństwa, szyfrowania, bla, to nie jest taki, just works w przypadku Androida i usług Google'owych jest dużo bardziej niż w przypadku iOS'a teraz, co jest dziwne dla mnie, w sensie dziwne, może czymś innym. I jako przykłady to mam na myśli chociażby zdjęcia, synchronizowanie zdjęć z iCloudem, a synchronizowanie zdjęć na Google Photos, to drugie działa absolutnie po prostu dużo lepiej. I problemem jest chociażby to, że jak na przykład na telefonie chcę pobrać stare zdjęcie sprzed 2 lat, to ono w ogóle pobiera się bardzo długo, nie wiecie dlaczego. Na Androidzie po prostu działa. Się po prostu od razu się odpala. Może to mieć związek z tym, że tam zdjęcia przechowywane są jakby lżejsze, tak? W sensie to jest skompresowane, ale po prostu efekt końcowy jest taki, że tam działa, a tutaj nie za bardzo. Dokumenty, które mi na przykład znikają w iCloudzie, których nie mogę potem odnaleźć, bo zapisują się gdzieś nie wiadomo gdzie. Nie wiem, czy wiesz, na przykład edytuję dokument PDF, który zapisuje się w iCloudzie w podgląd i znika. Nie ma go. W sensie jest nie wiem gdzie. No jakieś takie. I zastanawiam się po prostu, Wojtek, czy nie masz takiego wrażenia, że Apple się kończy? najdłuższy na świecie wstęp do zadania pytania, czy Apple się skończyło. Przemek Pająk, przebij to. Przebij to. Ze Sosnowca będzie ci ciężko, ale przebij to. No, nie, ale to, wiem, że to brzmi trochę prześmiewczo, ale zastanawiam się po prostu, czy nie masz takiego wrażenia, że troszeczkę ten ekosystem i troszeczkę to, co się dzieje, zaczyna mocno szwankować.
Ja, jak wiesz, bo przecież czytałeś w zeszłym tygodniu,
Tak, Wojtek napisał tekst, https
w języku angielskim, tak, jak chcecie to tam na moim tak zwanym blogu https chyba, nie wiem czy tam jest s
medium.com
nie, jaduch.pl ziomeczku.
Aha, dobra, https
to, już to podpiąłem tam, wiesz gdzie trzeba. W każdym razie ja napisałem
pieniądze? Tekst...
nie i niestety nie mogę dostać pieniędzy, bo sprawdzałem, na Medium jest taki projekt, to od razu tak side project, znaczy side temat zrobię, bo byłem ciekawy w ogóle, bo ja się na Medium przeniosłem rok temu jakoś, bo stwierdziłem, że nie za bardzo mi się chce utrzymywać tego WordPressa, w sensie ja wiem, że to jest spoko, ale mi zupełnie nie była potrzebna aż taka, wiesz, duża platforma do tego, żeby raz na rok, jak widać, wrzucić jakąś notkę. Stwierdziłem, że to trochę bez sensu, a że Medium jest takim dość łatwym systemem do ogarnięcia, no to stwierdziłem, dobra, przenoszę się. Zresztą chyba nawet wspominałem o tym w którymś z odcinków. W każdym razie, wiesz, przeniosłem się i nic dalej z tym nie robiłem i tam leżały sobie jakieś stare notki, które po prostu zostały przekopiowane z WordPressa. I ostatnio właśnie zauważyłem, bo tak jak mówiłem, że zdarza mi się czytać na Medium teksty, bo w sensie, wiesz, odpalam sobie apkę i jak nie mam nic do czytania, to mówię, a zobaczymy co tam na Medium, może coś ciekawego się znalazło. I rzeczywiście on ma jakiś taki całkiem sensowny algorytm do podrzucania mi tekstów, które mogą mnie zainteresować i rzeczywiście się zdarza, że czytam, ale jest ich, jako że nie płacę za Medium, chyba 3 czy 5 w miesiącu, więc no dość mało takich darmowych, że mogę sobie je przeczytać i to są darmowe z wersji premium.
Bo ja chciałem tylko powiedzieć, dłuższe. Że właśnie czytam twoją recenzję Vico Rainbow i użyłeś moich zdjęć. Nie pamiętam dlaczego tak się wydarzyło, ale sam.
Ja twoich zdjęć użyłem. No mogło tak być. Może powiedziałem, ej, Orzech, masz jakieś zdjęcia tego telefonu?
To z tego telefonu. Są zdjęcia, które robiłem tym telefonem. I poznaję to, bo myślę, że nie byłeś w tym samym biurze, co ja.
Aha. To nie wiem, jak. Może no. Nie, raczej nie ukradłem,
Jakby co, daję zgodę na wykorzystanie tych
dziękuję.
Zdjęć.
Dziękuję i przepraszam, że nie pamiętam, jak to się stało.
Ja też nie pamiętam. Że...
W każdym razie rzeczywiście, wiesz, przerzuciłem się i Medium ma ten system subskrypcji. To znaczy, że jak jesteś użytkownikiem i chcesz czytać nieskończoną liczbę tekstów miesięcznie, to musisz tam zapłacić jakąś subskrypcję. Nie wiem, musiałbym sprawdzić w tej chwili, ile to jest. Natomiast od drugiej strony, czyli od strony autorów, można swoje teksty wpinać do tego programu. subskrypcyjnego, co oznacza, że on je zasłania paywallem. No i oczywiście jest tak, że jak ktoś ma, nie wiem, ma te pierwsze trzy darmowe, tak, danego miesiąca, no to nie wiem, czy dostajesz kasę, czy nie dostajesz z takich użytkowników. W każdym razie kasa z użytkowników jest dzielona w ten sposób, że jedynym jakby jedną cechą tekstu, która sprawia, że dostaniesz tej kasy więcej lub mniej, jest to, ile taki tekst zebrał oklasków. I te oklaski w ogóle były bardzo ciekawą rzeczą wprowadzoną przez medium, bo rzeczywiście fajnie jest widzieć, że ludzie tak klaszczą, że jakby, no bo to jest pewien, no to jest jakiś tam like, nie? Tylko że każdy z użytkowników może tych oklasków dać nawet do 50 na jednym tekście, co jest takie, wiesz, o, wow, nie? Jakby miło, że ktoś komuś się podoba ten tekst. I rzeczywiście oklaski są fajnym też takim przełożeniem na to, co można otrzymać. Widzę, że $5 membership fee. Tak, to jest $5 miesięcznie się płaci za to jako użytkownik. No ale niestety okazuje się, że jako autor tekstów Polska jeszcze nie jest najzwyczajniej w świecie na liście krajów obsługiwanych, co oznacza, że no, nie mogłem się zapisać. Nie, żebym się jakoś chciał od razu zamykać za paywallem, bez przesady, za tekst, który można przeczytać w 2 minuty, ale byłem ciekawy, jak to działa. No i taki side temat jest właśnie taki, że w Polsce nie działa. Też bardzo długie podprowadzenie do bardzo krótkiej.
Wojtek, dzisiaj nam idzie rewelacyjnie.
Idzie nam doskonale. A wracając już do samego Apple, no to napisałem tekst o tym, że mam wrażenie, że to Apple się troszeczkę za bardzo rozpędziło. I to jest
dałem
tak, że...
50 łapek.
Bardzo dziękuję. To jest jakaś tam, wiesz, obserwacja tego, co wiem i znam trochę z własnego doświadczenia, nie mojego prywatnego, ale takiego typowo korporacyjnego. I to są rzeczy, które, wiesz, obserwuje się będąc w środku. Na zewnątrz może też, ale będąc w środku jesteś w stanie zobaczyć, które z tych trybików w bardzo dużych korporacjach działają dobrze, a które gorzej. I mam wrażenie, że korporacje bardzo chorują w ogóle na to, że są bardzo duże i to jest, ma swoje oczywiście zalety, ale ma też bardzo dużo wad, które sprawiają, że wiesz, duża firma nie jest w stanie się szybko zmieniać. Duża firma czasem działa po prostu za wolno. Duża firma, mimo tego, że może mieć większe budżety, okazuje się, że często choruje na to, że budżet, który może jest duży, jest w ten sposób dzielony, że na przykład, wiesz, część z jakby niektóre działy z firmy na przykład są niedofinansowane albo są na przykład przefinansowane działy, które może niekoniecznie powinny tyle tego budżetu zżerać. I jest dużo takich rzeczy, które właśnie wynikają głównie z tego, że to jest po prostu, wiesz, bardzo duże, a w tym bardzo, bardzo dużym jest tak dużo elementów, że nawet jeden najmniejszy może, wiesz, może wpływać na 10 innych.
Łańcuch
i te
jest
10
tak silny,
absolutnie,
jak jego najsłabsze ogniwo. Zapiszcie to.
To prawda, zapisz, że to ja powiedziałem i dodaj datę 2017. A z drugiej strony mamy firmę, która działa na rynku i w branży, która bardzo szybko się rozwija. I teraz wiesz, to jest takie łączenie, no, no, bardzo trudne znalezienie złotego środka między tym, że hej, musimy być bardzo szybcy, bo tego oczekują od nas nasi klienci. Musimy z drugiej strony zachować dla nich najwyższą jakość obsługi, która też jest bardzo ważna, bo tak powiedzieliśmy, że tak, dla nas użytkownik jest wiesz, na szczycie, jest najważniejszy, jego bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze z trzeciej strony, no mamy bardzo dużo kasy, ale to też nie zawsze rozwiązuje wszystkie problemy, jak się okazuje. No i zdarzają się, no w ostatnim czasie zdarzyło się bardzo dużo błędów, które zdarzyć się nie powinny, wiesz, no mówimy, no wiesz, logowanie się rootem bez wpisywania żadnego hasła, to jest w ogóle absurdalnie przerażający błąd, który nie wiem w jaki sposób mógł przejść przez, no właśnie, jak bardzo grube jest to sito testów, nie? W sensie, ja rozumiem, że software jest coraz bardziej skomplikowany, że mamy coraz więcej w ogóle komputerów, hardware'u, który ten soft musi obsłużyć, coraz więcej rozwiązań nietypowych, wiesz, jakieś tam, kurczę, dodatkowe Nocze. Rzeczy, oczy, TrueDev, coś tam, wiesz, no Nocze. Jest tego coraz więcej, no, Lenocze. I zdaję sobie sprawę, że to wszystko trzeba obsłużyć, do tego wszystkiego jest potrzebny jakiś soft, ale i z drugiej strony, to co napisałem, czas na dewelopowanie, napisanie kodu jest taki sam, bo oni sobie cały czas narzucili jakby, wiesz, ten reżim wypuszczania aktualizacji co roku, nie? Dużych, zawsze co roku jest coś nowego i to jest tak, że z jednej strony musisz wspierać cały czas coś, co jest starsze, nie wiem, starsze sprzęty, wiesz, które nadal są na rynku.
To, że starsze, to gorsze.
No wiesz, samo to, że musisz zapewnić wsparcie dla starszego sprzętu jest obciążające dla...
Nie, no wprawda, ja się zupełnie zgadzam.
No wiesz, to jest po prostu oczywiste. Ja tak wszedłem w tony poważne, ale jakby chodzi o to, że to jest naprawdę dość istotne i czasu jest tyle samo, jest coraz więcej hardware'u, który trzeba obsłużyć, więc tego kodu, jakby przekładając tak wiesz, czysto na kod, który trzeba napisać, tego jest coraz więcej. No i teraz pytanie, czy masz dział, team, który pisze kod, po prostu, zajmujący się softwarem, podzielony na oczywiście zespoły, które zajmują się, jedni się zajmują iOS-em, inni macOS-em, inni czymś tam, inni czymś tam. Więc my, jako użytkownik, jak korzystamy z tego wszystkiego, no to widzimy, wiesz, błąd w macOS-ie z rootem, który wyszedł w zespole macOS-owym, inny błąd w iOS-ie, który tam resetował telefon, wiesz, przez te powiadomienia w określonej godzinie wypuszczane. I to z perspektywy Apple są dwa różne zespoły, zupełnie dwie różne, właściwie niezależne pewnie ekipy. No czasem się stykają na jakichś tam spotkaniach, może wymieniają się jakimiś pomysłami, ale generalnie to są dwie różne rzeczy. Ale dla nas to jest Apple, nie? Jakby dla nas to jest jeden producent software'u. I
jeśli bardzo poważnie podchodzisz do hardware'u, do software'u, nieważne, to rób swój, to drugie, hardware albo software, wybierz sobie jak chcesz.
No wiesz, jakby kurczę, to jest trudne, ale mam wrażenie, że do pewnego momentu się udawało, wiesz, jakby udawało im się znaleźć jakiś złoty środek, ten sprzęt i software działały dobrze, może nie były tak skomplikowane, nie wiem, wiesz, trudno jest tak dywagować, nie znając tak naprawdę jak to wygląda od środka, ale generalnie w ostatnim czasie rzeczywiście tych błędów jest zbyt dużo i po prostu mam poczucie, że powinno się coś zmienić, wiesz. To teraz, no.
Oczywiście, ja się w pełni zgadzam, Wojtek, że powinno się zmienić. To teraz moje pytanie do ciebie jest takie, Wojtek. To jaki Android kupujesz?
No jak to, Pixel 2, a jak trójka wyjdzie, no to wtedy trójka, nie? Nie, no prawda jest taka, że wiesz, ja i tak zostaję. Znaczy dla mnie... Te błędy, ja jestem w stanie na nie popatrzeć, jakby mam świadomość, nie powinny się nigdy zdarzyć. Ale z drugiej strony wiem też, że bardzo szybko od odkrycia tych błędów wyszły jakieś aktualizacje, które je naprawiają, lub też pojawiło się mnóstwo poradników, jak sobie z danym błędem poradzić, żeby zabezpieczyć się przed ewentualnym hackingiem. Chociaż wiesz, sytuacja, w której ktoś jakby ma dostęp do naszego komputera bez naszej wiedzy, no to jest sytuacja, w której albo nam go ukradną, no i oczywiście tutaj mamy duży problem, albo, no nie wiem, zostawiamy go na biurku i mamy niefajnych kolegów w pracy i ewentualnie coś takiego się dzieje. No, można temu w jakiś sposób zapobiec, tak? Nosić komputer cały czas ze sobą.
Zaszyfruj dysk.
Szyfrowanie dysku. No jest dużo różnych rzeczy, które można zrobić, żeby się uchronić przed tego typu atakiem, co nie zmienia faktu, że nadal to jest absurdalnie złe, że w ogóle takie coś jest możliwe. Wracając. Ja z drugiej strony wiem, że oni pracują nad, zawsze nad jakimś rozwiązaniem, żeby sobie z tym poradzić. Wiem też, że wsparcie w ogóle społeczności Apple'owej jako takie jest ogromne i naprawdę ludzie się sami między sobą wspierają i to jest super. Nie twierdzę, że tak nie jest w innych, wiesz, ekipach. To znaczy, że zakładam, że ludzie z Windowsem pewnie też się wspierają i też się instruują, jak można zrobić, żeby było bezpieczniej i lepiej. Natomiast wiesz, no ja jestem w tej rodzinie, tak? Więc ja obserwuję tą stronę i widzę, co się dzieje, interesuję się tym, więc to jest dla mnie spoko. I też jestem dość zaawansowanym użytkownikiem, więc jakby wiem, co czemu grozi i zdaję sobie sprawę z tego, wiesz, co można ewentualnie zrobić i jestem w stanie to zrobić. To też jest, wiesz, dość charakterystyczne, więc ja personalnie spoko, nie? Ale taki zwykły użytkownik niekoniecznie może umieć ustawić hasło do roota, żeby to dobrze działało. Natomiast ja wiem, że mogę to zrobić. Dlatego ja sobie mogę zostać, wiesz, to nie jest dla mnie aż tak duży problem. Ja po prostu wolałbym, żeby wróciło stare Apple, żeby rzeczywiście ta świadomość bezpieczeństwa, którą zawsze mieli, to zaufanie do firmy i do tego ich software'u, do tych ich rozwiązań, żeby po prostu było na tak wysokim poziomie jak do tej pory. No i tyle, wiesz, to jest takie moje życzenie. Chciałbym, żeby tak było. Mam wrażenie, że rzeczywiście w ostatnim czasie troszeczkę nadwyrężyli to zaufanie użytkowników. No i mam
pytanie,
wrażenie,
czy ktoś poza nami i grupką osób, które się brandzują na Twitterze, to zwróci na to uwagę?
Absolutnie, to jest bardzo sensowne pytanie. 90% ludzi pewnie w ogóle nie miało świadomości o tym, że coś takiego się zdarzyło, ale to właśnie ci ludzie, którzy nie wiedzą, to są ludzie, których powinno się najbardziej chronić, bo oni są nieświadomi. Wiesz, o co chodzi? To im powinno się dać takie rozwiązania, które dla nich są przezroczyste. To znaczy, że oni nie muszą myśleć o tym, że ojejku, to ja muszę zrobić 3, 5, 10 rzeczy, żeby być bezpiecznym. Tylko, że on po prostu, dobra, uruchamiam Touch ID, każe mi położyć palec na tym guziku, naciskam 3 razy, okej, dobra. Czuję się, czyli miałem tak zrobić. A z drugiej strony, wiesz, pod tym ładnymi obrazkami paluszków i tego, jak to fajnie skanuje, tam jest po prostu bardzo dużo matematyki i bardzo dużo rzeczy się dzieje, żeby ten użytkownik był bezpieczny. I on czuje się bezpiecznie, trochę podświadomie, nawet nie ma świadomości w ogóle, wiesz, że to tam nie wiadomo co, jakie zabezpieczenia są, po prostu on sobie tam położył 2 razy palec i teraz będzie tylko palcem naciskał, żeby odblokować. Wiesz, no to tak powinno to wyglądać. I po prostu, no kurde, no Apple, weźcie się, ogarnijcie i po prostu.
Ja myślę,
nie
że
wiem,
to wszystko dlatego,
testy,
Wojtek, że
wiesz,
ktoś nie czytał nad dniemnym.
Mogło tak być, dokładnie. I mogło tak być, że po prostu, wiesz, nie wiedzieli, że Benedykt Korczyński przychodzi do zaścianki.
Oczywiście. Ja mam przy okazji drugi temat, Wojtek, który jakby jest jedna rzecz, która w iPhone'ie denerwuje mnie. A od kiedy korzystałem z Note'a i dalej korzystam z HTC 10, denerwuje mnie w iPhone'ie jeszcze bardziej. Jestem ciekawy, czy to jest rzecz, która w jakiś sposób na ciebie też tak negatywnie wpływa, ale to jest kwestia powiadomień. Tego ściąganego z góry u ciebie, Wojtek, z lewej strony. Trzeba się na paluszkę
dać. No.
Tego, w jaki sposób powiadomienia wyglądają, działają i są grupowane. Nie są.
No właśnie, nie są w ogóle.
I w jaki sposób to w ogóle działa. I teraz... Jak mam na przykład 10 powiadomień na telefonie, to ja po prostu usuwam wszystkie. Na iPhone'ie.
Ja zawsze.
A na Androidzie, Wojtek, to uwaga, można nawet z tego miejsca rozwiązać niektóre rzeczy, które są w powiadomieniach. Szalone. I teraz przykład.
Wiesz, teoretycznie
masz
maile, w iPhone'ie
masz...
część z nich też, no.
Tak, ale to jest zrobione w taki sposób, że management z tymi powiadomieniami na iPhone'ie to jest w ogóle taki pain in the ass, że tego naprawdę się po prostu nie chce robić. A na Androidzie powiadomienia po prostu zrobione są dobrze. I ja tutaj mam pytanie do naszych panów i władców tak naprawdę. Tim Cook, kiedy ukradniecie w końcu to? Ukradliście już wszystko?
Tak.
Ukradnijcie w końcu to.
Oj, tak. No, chciałbym, żeby coś się zmieniło.
Ja bym tak powiem ci szczerze, jak mam telefon HTC i dostaję maila, bo tam mam włączone powiadomienia, właśnie, to też jest różnica jedna. Na iPhone'ie mam wyłączone powiadomienia z maila, na Androidzie nie. Dlaczego? Bo powiadomienie na Androidzie nie niszczy mojego życia tak bardzo. Mhm. Na iPhone'ie mam tak, że wyskakuje powiadomienie, jedynka wisi nad tym, nad mailem i mówię, Jezus Maria, już zabijcie mnie po prostu. Już nie odpiszę, po prostu mnie zabijcie. A na Androidzie to jest takie, a okej, dobra, z powiadomień po prostu usuń. Ja wiem, ja robię na iPhone'ie, jakby żeby była jasność, ja wiem, że mogę zrobić mocniej nacisnąć albo cokolwiek. No. Mam z tego świadomość na iPhone'ie. Ale po prostu jak dostaję powiadomienie tam, to jest zabijcie mnie, nie chcę już żyć na tym świecie, nie będę już nigdy więcej korzystać z maila, zostanę nomadem. A na Androidzie jest po prostu, okej, już usunięte, albo już odpisane. Mm-hmm. Nie wiem, mam jakąś taką, mam takie wrażenie po prostu, że tam mimo tego, że tych powiadomień jest więcej, no bo tam w ogóle management tymi powiadomieniami od strony tego, co ma, generalnie założenie jest takie, że na iPhone'ie cię pyta, czy możecie cię powiadamiać, tak? Na Androidzie z defaultu każdy może cię powiadamiać. Tylko, że i możesz oczywiście wyłączyć te powiadomienia. Natomiast mam takie wrażenie, że te powiadomienia są mniej interruptive.
Po prostu są chyba jakieś mądrzej zrobione, no.
No, Apple, ukradnijcie to, proszę. Cały świat na was patrzy, a wy nie kradniecie.
Wiesz, ciekawe, że kurczę, przecież tak było dużo już projektów na nowy sposób powiadamiania. Najprostsza
oczywiście.
Rzecz. Najprostsza rzecz. Ktoś do ciebie kurwa dzwoni. No. Ziomuś. I zasłania ci cały telefon, a ty akurat robiłeś coś bardzo ważnego.
O Jezus, to jest klasyk. A na Androidzie ładnie
wyskakuje. Ja dostaję szału.
Na Androidzie ładnie wyskakuje na górze. A jeszcze najgorsze jest to, że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale na przykład załóżmy, że robisz coś ważnego, tak? Piszesz maila, przypuśćmy. O.
No.
I ktoś do ciebie dzwoni. I abstrahując od tego, że jesteś zdenerwowany, bo ktoś ci przerwał ważną rzecz na moment, tak? Bo pisałeś ważnego maila na telefonie. Już to, czy ważne maila na telefonie, czy nie, już nieważne. Chodzi o to, że dzwonisz, odbierasz, rozmawiasz z kimś, po czym kończysz rozmowę i aplikacja mail nie jest już uruchomiona.
A tego nie zauważyłem. A to co, ona znika w sensie...
Nie, po prostu się chowa się i musisz znowu kliknąć mail i wtedy się odpala pisanie.
No tak, no, na szczęście wróci do, wiesz...
Ale
nie,
wciąż,
nie
na takiej zasadzie,
tego,
że jeśli zacząłem z kimś rozmawiać, Wojtek, to 5 minut później ja już... Co ja właściwie chciałem? Co?
A to jest prawda, bo nawet nie wiesz... Właśnie, zapominasz, że pisałeś tego maila, nie? I to jest... Nie, tak, no,
Jezus,
no to
Maria,
jest bez sensu. No,
jakim ja jestem teraz człowiekiem?
Dokładnie. A tyle było fajnych projektów, że rzeczywiście wyskakuje na górze na przykład, że tutaj
no,
może tam
jest naprawdę
nie
bardzo
przeszkadza
ładnie
ci, kurde. No.
I ja jestem naprawdę pod wrażeniem, jak można to zrobić dobrze. W ogóle Android w pierwszej wersji praktycznie miał przecież powiadomienia zrobione, wiesz, tą górną bandą, belką i tak dalej. A to jak to wygląda, Wojtek, teraz, abstrahując od tego, że no, bezgranicznie dużo lepiej działa to niż na iPhone'ie, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na Android Oreo. Możesz sobie na YouTubie wpisać Android Oreo Notification Bar. Właściwie sprawdzę, czy może tak wpisać, żeby było jasność. Bo tam jest zrobione w taki sposób, że jak ściągasz, masz na przykład 10 ikonek, jak ściągasz, to każda ta ikonka w pewnym momencie wskakuje. Android Oreo Notification.
To ciekawe.
The best features you should know. Android Oreo on Pixel. Jezus Maria. Zobaczę, czy jest tutaj coś takiego. Jezus Maria, jakiś Pixel. Tu jest koleś, ma tylko jedną notyfikację, więc za bardzo to nie pokażę. No dobra, znajdę inną. O, jest. Marques Brownlee na pewno zrobił. On Marques robi najlepsze YouTube.
Wiadomo. No oczywiście, że tak. YouTube tylko w 8K.
Klasyczny Marques. O, i widzę, że... Jest. Jak wpiszecie sobie top 5 Android O features, to w trzeciej minucie, w sensie 2.55 sobie najlepiej odpalić, Wojtek, to by wysyłam linka, wy niestety musicie sprawdzić, bo to wiecie, trolling zrobiliśmy, ale widać, jak on ściąga powiadomienia i ładnie każda ikonka wchodzi. No proszę, kurczę, dlaczego to nie jest zrobione w ten sposób na iPhone'ie? Ja wiem, że na iPhone'ie nie ma ikonek na górze, ale kurczę, to jest tak po prostu magicznie zrobione, że aż chce się na to patrzeć. Ja bym, Wojtek, uruchomił powiadomienia do wszystkiego.
Okej.
Okay. Ja bym nawet pobrał jakąś swamerską apkę, tylko że mi powiadomienia wyskakiwały.
Kurde, nieźle. Znaczy, odpalam sobie, wiesz, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ale no kurczę.
Nie, ja naprawdę niestety powiadomienia mam Androida, ja mam Androida, są to zrobione. 7 no. Na moim HTC 10, więc.
No to trochę smutne, ale no cóż.
Nie, podobno Android Oreo ma być, no ale...
Okej. Okay. No tak, tak. Zdecydowanie Android ma to zrobione lepiej i szanuje. Szczególnie grupowanie w ogóle po aplikacji jest bardzo fajne. I nawet takich projektów, normalnie użytkowników Apple'a, gdzieś na jakimś tam Dribble czy jakichś innych, wiesz, serwisach, gdzie ludzie wrzucają swoje pomysły i pomysłów na grupowanie powiadomień, na to jak mają wyglądać, wiesz, przychodzące telefony od ludzi, wiesz, no to jest, są tak ładne i tak mądrze przemyślane rozwiązania, że aż wstyd, że Apple jeszcze nawet nie, no, po prostu nie zatrudnił takiego człowieka i nie zrobił tego po ich niemu. Mam nadzieję, że wiesz, no może teraz nie, ale może w systemie iOS 12 może coś się zmieni. No mam nadzieję, bo rzeczywiście po prostu to jest taki trochę zaniedbany element systemu, a dość ważny, bo przecież kurczę, non-stop na te powiadomienia patrzymy, więc wiesz, no szkoda, żeby to tak wyglądało, jak wygląda. A ja słuchaj, byłem dzisiaj, powiem ci, na tak zwanym event Netflixa, który podsumowywał rok 2017 i mam kilka takich śmiesznych rzeczy, których się dowiedziałem.
Netflix to taka aplikacja.
I to jest taka aplikacja, tam można oglądać filmy, seriale, głównie seriale i jest kilka rzeczy, które mnie zaskoczyły albo tak zrobiłem takie wow, więc chciałem się podzielić. To taki będzie, wiesz, fun facts from Netflix. Fun fact jest taki, że w 2018 już fun, nic nie będziecie robić.
Przeszkodzę ci. Czy widziałeś The Big Bang Theory?
Wiesz co, obejrzałem pierwsze dwa, może trzy sezony.
To chyba nie dotarłeś do Fun with Flags Sheldona?
Chyba nie.
Okej, okay, okej. Okay. No to taki, bo fun fact, no to jest Fun with Flags.
Okej.
Okay. Nieważne.
W każdym razie...
Przepraszam.
Więc wracając z 2018, to jeżeli zaplanowałeś sobie na przykład, że będziesz coś robił popołudniami, po pracy, coś produktywnego, to możesz już skreślić to ze swoich planów, ponieważ Netflix planuje wprowadzić 600 nowych produkcji swoich. 600. To są What? Średnio prawie dwie dziennie. Więc pozdrawiam. I to będą, wiesz, dokumenty, seriale, więc ten czas oglądania będzie różny, ale generalnie tyle, wiesz, pieces of content ma się na Netflixie pojawić.
What?
No właśnie. To jest jedna rzecz. Natomiast biorąc pod uwagę 2017, to takim ciekawą cyferką jest to, że 24 godziny po premierze jakiegoś serialu, który trafia do Netflixa w formie cały sezon jednocześnie. Zresztą takich jest większość, więc to raczej dotyczy Stranger większości Things. Z nich. Tak, na przykład Stranger Things. To 8 milionów 400 tysięcy użytkowników ogląda je w ciągu 24 godzin od publikacji całe sezony. Pozdrawiam.
Czekaj. Aha, no.
Czyli jest premiera i prawie 8,5 miliona osób w 24 godziny ogląda wszystko. Pozdrawiam. Ciekawostka.
Ciekawostka. Znaczy, ja to rozumiem, bo Stranger Things to raczej byłyby, są w sensie, chyba nie były zrobione przez mnie 24 godziny. Chyba potrzebowałem na to dwóch dni.
No ale... tak, bo trzeba czasem zjeść, na przykład coś tam się przespać, nie? Ale są tacy, którzy tego nie robią, na przykład, nie?
Znaczy ja to rozumiem i podejrzewam, że no. Gdyby nie to, że praca, życie, jakieś tam... Właściwie ja rozumiem, oni odrzucają te wszystkie wartości głupie, no, jak oczywiście. Praca i życie. I wtedy jest łatwiej, no ale no, tak. No.
Dokładnie. I na przykład najdniem w Polsce...
Nadniemnym, który... tak.
Nadniemnym w Polsce najwięcej osób obejrzało w ogóle Netflixa, oglądało jednocześnie, czyli wiesz, zliczyli sobie minuty spędzone przed Netflixem w danym dniu, to okazuje się, że to był 28 października, czyli dzień po premierze Stranger Things 2.
Najmniej?
Przypadek? Najwięcej.
Najwięcej, aha.
Tak. To był najbardziej taki aktywny dzień w ogóle, wiesz, na całej platformie. To jest ciekawe, bo wiesz, to jest dość świeży dzień, nie? Że jakby to było niedawno, czyli ewidentnie po prostu Stranger Things 2 przyciągnęła przed różne urządzenia mnóstwo.
No bo mówmy się, jedynka pozamiatała i to dość konkretnie.
Owszem.
A dwójeczka jak weszła, to wszyscy byli ciekawi, czy trzyma jakby klimat.
O to chodzi. Mi się podobała.
Mi ale też, ale chyba rozmawialiśmy.
Wiem, że są tacy, co tak różnie.
Ja różnie. Dalej wrzuciłem, ostatnio nawet wrzuciłem znowu memes z Steve'em Steve Harrington, Mother of Four.
Nice. No i mam teraz cztery kategorie seriali lub produkcji, które wśród polskich użytkowników właśnie różnie były oglądane. I na przykład seriale, które są tak dobre, że nie mogliśmy skończyć na jednym odcinku, czyli prawdopodobnie było liczone, że minimum dwa odcinki obejrzane jednym ciągiem, no to pierwsze miejsce Riverdale i ja nie oglądałem tego serialu w ogóle, więc nie wiem, nie znam.
Ja też nie oglądałem.
Ale słyszałem, że jest dość
Magda?
Kultowy.
Czy Riverdale było spoko serialem? A ile obejrzałaś odcinków? Bo ty pierwszy sezon nie oglądałaś na bieżąco, nie?
Nie oglądałam.
Oglądałaś na bieżąco?
Tak.
Aha, okej. Okay. I to. Okej, wszystkie obejrzałaś.
No, więc jakby to jest dość kultowy też wśród internautów, bo jak wrzuciłem informację w ogóle GIFa z Riverdale, to wszyscy nagle się obudzili, że o, Riverdale, wow,
ja
wow. Nie?
Ja tak, obejrzałem okay. Ostatni odcinek pierwszego sezonu i wiem wszystko.
Rozumiem.
Jakby co to zabił ten ziomek, którego się nie spodziewali, zabije.
Wow. No, a drugie miejsce to Strzelec, trzecie Greenleaf, czwarte American Vandal
to nie znam
i żadnego. Piąte Marvel The Defenders.
Później a już Defenders tam do 10 do było, a to nie widziałem już.
No ja też nie za bardzo. A i 13 powodów jest na 8 miejscu, Iron Fist na 9 i bardzo ciekawe, meksykańska produkcja Ingobernable na 10 miejscu, więc takie też u nas się całkiem dobrze
oglądają. Ja na przykład widziałem,
bardzo ciekawe.
Był taki serial 3%. Jest taki serial 3%.
A to jest i on jest na 7 miejscu.
No to jest serial, który akurat byłem wtedy w Barcelonie i po prostu stwierdziliśmy, że dobrze było sobie coś obejrzeć i to był serial, który zbingowaliśmy, tak to się nazywa, w ciągu dwóch dni.
No to nieźle.
W ogóle, tak by fajny, bardzo fajny, polecam.
Mhm. A teraz kategoria seriale, którymi się delektowaliśmy, czyli oglądaliśmy odcinek po odcinku, więc jakby wiesz, była jakaś tam przerwa
osobno.
Między odcinkami. Mhm. Tak, jakby osobno. I mamy pierwszy, seria niefortunnych zdarzeń, bardzo polecam, bardzo fajny. Neo Yokio, to są jakieś anime. Jeżeli źle powiedziałem, to zastrzelcie mnie, ale... Ja na tych kategorii jakby filmów japońskich się nie znam, więc
chińskie bajki, Wojtek.
To są te chińskie bajki z dużymi oczami.
Ostatnio usłyszałem, jak ktoś opowiadał coś o Death Note'cie. No Raito to jest ten, a Light to jest ten. I ja tak mówię, Jezus Maria, nie odezwę się. No i że Raito to ja mówię, przepraszam bardzo, ale muszę tylko powiedzieć, że Raito w wersji japońskiej, Light w wersji amerykańskiej, proszę już nic nie mówcie.
Nice. Okej. The Crown, trzecie miejsce,
to, prawda,
no to wiadomo.
Też tak robiłem pojedynczo.
I Glow, nie wiem czy znasz, też podobno jest w ogóle bardzo popularny.
Glow,
i bardzo popularny.
Glow to słyszałem, ale nie widziałem.
Przyjaciele z Uniwerku, Ozark na 6 miejscu. Ja obejrzałem całą serię, bardzo
Ozark
dobry.
Ozark widziałeś, tak?
Tak, polecam, naprawdę bardzo spoko. Atypowy...
Właśnie,
to
atypowy,
też
to
słyszałem
też
o tym, że jest dobre. Big Mouth, obejrzałem pierwszy odcinek, średnio mi weszło. Ultimate Beastmaster to nie za bardzo znam i Białe Złoto też nie za bardzo znam, więc tutaj jakby dużo jest takich seriali, czy też w ogóle tytułów, których nie do końca znam. Taka ciekawostka. Ale następna kategoria jest jeszcze lepsza. Myślę, że tutaj komentarze i domysły powinniście zostawić sobie na późne wieczorne rozmowy, ponieważ to są seriale tak dobre, że oglądaliśmy je za plecami naszego partnera. Bardzo jestem ciekawy, na jakiej podstawie były wiesz, robione dane, ale faktycznie...
Pewno, że oglądane było na przykład...
Na Apple TV, nie? Dużym.
Albo, że dwukrotnie, to znaczy, że każdy
odcinek... Z jednego konta?
Że z jednego konta każdy odcinek był widziany na przykład dwa razy.
W różnych czasach? Tak, no, to by było możliwe. No i to jest tak.
Odcinku 24-godzinnym, to znaczy, że na przykład umówiliście się na wieczór, ale ty w pracy już obejrzałeś.
Dokładnie, ale dokładnie tak. No i z tych seriali to jest Sense8, Black Mirror oczywiście, Black Stranger Things, 13 powodów, One Day at a Time, dwa Marvele, Iron Fist i Defenders, oczywiście Better Call Saul, Santa Clarita Diet.
O Jezu, ja Santa Clarita Diet to jest dobre.
Bardzo fajne.
Czekam na drugi sezon. No.
I Star Trek. Więc tutaj, no. Wiesz, jeżeli zdarzyła wam się tak zwana zdrada Netflixowa, to niewykluczone, że były to jedne z tych seriali. Bo to rzeczywiście, no, tak jak mówiłem, to są dane z Polski. No i to jest bardzo fajne. I to jest w ogóle, Netflix też na tej konferencji mówili o tym, że zależało im trochę na tym, że przy projektowaniu produkcji, które wchodzą w ogóle w 2017 i pewnie w 2018 też tak będzie, zależało im na tym, żeby zebrać, żeby produkować takie seriale, które zbiorą całą rodzinę przed telewizorem. Bo rzeczywiście jest, sami zauważyli, że był bardzo duży rozdźwięk między, albo wiesz, masz horrory, jakieś takie ciężkie, mocne rzeczy dla dorosłych i dość infantylne bajki dla małych dzieci. A tak naprawdę nie było w ofercie zbyt dużo seriali, które byłyby takie czymś pośrodku, że może nie dla małych dzieci, ale dla... takich, wiesz, 20-latków z ich rodzicami i że wszyscy będą się przy tym dobrze bawić. I muszę powiedzieć, że te tytuły, które tutaj są, rzeczywiście chyba odpowiadały trochę na to zapotrzebowanie. No i właśnie ta kategoria się nazywa, że to są seriale, dzięki którym zbliżyliśmy się do siebie, nie? Czyli właśnie zebrały całe rodziny przed telewizorami lub innymi urządzeniami i to było 13 powodów. Dość oczywiste, bo rzeczywiście, wiesz, dotyka takiego ciężkiego tematu, ale z drugiej strony, wiesz, dzieciaki też mogły się z tym identyfikować, więc bardzo spoko. Seria niefortunnych zdarzeń, One Day at a Time, tego akurat nie oglądałem. Stranger Things, Ania nie Anna, tego nie oglądałem też, nie wiem. Atypowy, znowu wraca. Chef's Table i to jest absolutne mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o dokumenty o jedzeniu i kucharzach. Totalnie polecam, zresztą już to polecałem. The Worst Witch, The Good Place, to też polecam. Ostatnio właśnie skończyłem całą drugą serię, nie całą, bo tam jest połowa drugiej serii na Netflixie, ale zdecydowanie polecam, jest mega fajny i zabawny serial. I Star Trek Discovery, więc to są takie seriale, które właśnie zebrały ludzi przed telewizorami. No i wiesz, no dużo rzeczy się szykuje w przyszłym roku, między innymi zresztą Wiedźmin, więc może być grubo.
No ja już się tego Wiedźmina, Wojtek, nie mogę doczekać, a te Netflixowe rzeczy, widzę, że jest dużo rzeczy, których nie widziałem.
I ja mam to samo, że jakby wiesz, patrzę na te tytuły i tak... w ogóle nie kojarzę, nie? Jakby nie miałem okazji, ale to też jest taki... no to jest taka klęska urodzaju, że tego jest tak dużo, że... A czas niestety nie jest z gumy, no, że trzeba wybierać. No i zwykle wybiera się to, co jest na pewno hiciorem super, ale widać, że też w Polsce jakby ta odkrywalność rzeczy jest na dość wysokim poziomie. To znaczy, że rzeczywiście ludzie, wiesz, tam sobie jednak po tym Netflixie skaczą i szukają rzeczy, które chcieliby obejrzeć i trafiają na, widzisz, jak widać, rzeczy, których my niekoniecznie znamy. Więc to taka w sumie no, ciekawostka, jak ludzie korzystają z Netflixa w Polsce, nie?
Ja mam, Wojtek, jeszcze jeden temat, jeśli pozwolisz, taki
naturalnie.
Dość szybki, ale coś, co może sprawić, że być może Windows zagości w twoim domu na dłużej. Jesteś ciekawy?
Wiesz co, jeszcze szybko dorzucę, tylko dzisiaj wracałem właśnie z tego Netflixa z Bartkiem Dulem, którego serdecznie pozdrawiam, i rozmawialiśmy w ogóle o pecetach i on mi tak naopowiadał, że właściwie peceta można złożyć za wcale nieduże pieniądze i powiem ci, że rozbudził we mnie taką iskrę po prostu.
Oczywiście,
że...
Wojtek, ale ja ci powiem tak. Zrobienie peceta, w sensie zakładając, że chcesz zrobić peceta dobrego, największym twoim wydatkiem tak naprawdę jest procesor i karta graficzna. Jeśli, chce, tak. Jeśli mówimy oczywiście o czymś do grania, no nie? W przypadku dysków SSD kwota za 256 GB nie jest jakoś taka mega duża, nie? Płyta główna i tak dalej. Znaczy, składając, żebyś wiedział, jaka jest skala. Składając kompa hipotetycznie za 5000 zł, 3/4 tej kwoty to jest procesor i karta graficzna.
A my, z Bartkiem, ja wiem, ale my żeśmy z Bartkiem rozmawiali o kompach, które dzisiaj nadają się do grania całkiem nieźle, a można je złożyć za na przykład 2000.
Tak, tak. Zakładając, że nie chcesz 1060, tylko na przykład 980 albo 1050, to Wojtek 3000-2000 zł to jest, wiesz, i zakładając, że nie chcesz Intela 8 generacji, tylko na przykład 7 albo 6, jeśli to jest desktop, to już w ogóle nie jest ci potrzebne, no nie? Że tak powiem, żeby na przykład był energooszczędny i tak dalej.
No więc jasne.
W takiej sytuacji, oczywiście, ja mam akurat ten problem, że nie miałbym gdzie postawić desktopa. Ale jest, Wojtek, coś, co nie będzie do grania. Jestem z tego 100% pewien. Natomiast celuję w półkę Chrome OS-ów i w półkę iPadów. I teraz uwaga, 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 uwaga. Microsoft dzisiaj oficjalnie launchuje kompy, które są, mają procesory ARM i uwaga, całodniową baterię. I teraz przez całodniową mam na myśli nie 8 godzin, nie 12 godzin, Wojtek, tylko 24 godziny korzystania z komputera.
What? Tak. What?
I teraz dzisiaj HP, Lenovo i Asus jakby otwierają stawkę. Ja już ci, Wojtek, wysyłam, spokojnie, nie musisz
klikać. Ja już zaczynam klikać, kurde, i szukać, bo to aż niemożliwe, no.
Nie, to jest możliwe, Wojtek, jakby jest nawet do tego wideo. I ja może powiem, to jest tak, że chcą wypuścić tańsze komputery z procesorami Qualcomma, Snapdragon 835. Urządzenia, które tam się będą pojawiały, to jest takie HP i Asus jakby już pokazały swoje urządzenia dzisiaj, Lenovo będzie w najbliższych tygodniach. Założenie jest takie, że to są urządzenia, które będą a. połączone z LTE, b. będą always on, c. będą bardziej jak iPad niż jak tradycyjne urządzenie z Windowsem. I właśnie, czyli celują właśnie w iPady, celują w Chrome OS-owe Chromebooki.
Ale to są właściwie, no wygląda to jak Surface Pro.
Tak,
nie?
Znaczy, właśnie urządzenia, które zostały pokazane tak naprawdę w tym momencie dwa, jest HP Envy X2, które wygląda dokładnie tak jak mówisz, jak Surface. Czyli właśnie tablet z dołączoną klawiaturą. Jest też Asus Nova Go 2.1. To jest jakby bardziej laptop taki, który możesz złożyć oczywiście jakby go ekranem do tyłu, żeby był jak tablet. Natomiast jest to bardziej laptop. I to są urządzenia, których założeniem jest to właśnie, żeby celowały w ten rynek iPadowo-Chrome OS-owy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że oczywiście będą działały na procesorach ARM, czyli Qualcommach, i będą korzystały z Windowsa 10S, czyli tego, który ma wspierać Windows Store, tylko aplikacje z Windows Store. Natomiast można za darmo przez jeszcze jakiś czas będzie po prostu zrobić upgrade do pełnego Windowsa 10 bez problemu. Jedynym minusem, który jest taki dość poważny, powiedzmy, to jest to, że aplikacje 64-bitowe nie są jeszcze wspierane na tych procesorach.
Natomiast to tak trochę chyba wstrzymuje w ogóle rozwój tego.
Aren't supported yet. Natomiast większość aplikacji powinna działać wystarczająco dobrze. I oni w artykule na The Verge piszą, że Photoshop, Office i Chrome powinny działać bardzo, bardzo okej. Dalej mówimy o tym, że jakby kluczem jest to właśnie, że te urządzenia mają działać 20-22 godziny. I ważna jest rzecz, jeśli chodzi o cenę, tak? No bo mamy urządzenie, które jest super, działa na baterii bardzo długo. Ma wspierać jakby normalnego Windowsa, no bo umówmy się, to jest, może być Pro, czyli normalny Windows, tak? W ogóle Windows ten z aplikacjami tylko i wyłącznie ze sklepu to też nie jest jakiś dramat, tak tylko powiem, bo po prostu nie jest. Druga rzecz jest taka, jaka jest ich cena? Wojtek, jak myślisz?
Znaczy no, Surface są drogie, bardzo. Mhm. Więc zakładam, że tu jest jakiś catch i one są tańsze.
Niestety no, ale... jeszcze jakoś mega szczególnie tańsze nie są. To jest minus.
No, okay.
I cena Nova Go, czyli tego urządzenia bardziej laptopowego, zaczyna się na $600 za urządzenie z 4 GB RAM-u i 64 GB storage'u. Ono ma oczywiście port USB 3.1, HDMI, microSD, nawet wsparcie dla stylusa, więc to nie jest jakaś taki, jakiś taki dramat. Natomiast, żeby mieć taką wersję, powiedzmy, bardziej future-proof, czyli 8 GB RAM-u i 256 GB storage'u, trzeba zapłacić $800. To nie jest nadal kwota, którą trzeba zapłacić za MacBooka Pro, ale to nie jest też jakoś mega taniej. Dużo taniej można dostać właśnie Chromebooki z Chrome OS, które jakby nie są Windowsowe w pełni, ale nie trzymają tak długo na baterii, ale są tańsze i też pozwalają na mniej więcej to samo. Więc zakładając, że dopłacasz te $200, tak, do komputera, otrzymujesz no, dużo większy dysk, tak, w Chromebookach zwykle masz 32-64 GB dyski, no bo nie są im tam za bardzo potrzebne, ale otrzymujesz komputer, który A, jest pełnym Windowsem mimo wszystko i B, ma 22 godziny na baterii. Urządzenia będą się pojawiały coraz bardziej i coraz więcej ich ma być urządzeniem z AR-em i ja na przykład widzę tutaj, Wojtek, potencjalne urządzenie dla siebie jako taki laptop on the go. Tutaj ten Nova 2 w jednym, nie wiem czy to jest, jakie, ja bym na przykład, gdyby to było 11-calowe urządzenie, aha, ważna rzecz jest taka, nie mają żadnych tych wiatraków. Co znaczy, że są...
Okej. Fanless tak zwane.
Tak. Wojtek, no tutaj widzę, że $800 właśnie kosztuje 256 na 8 GB. 13-calowy ekran, waży 1,5 kg niecałe, 1,39. Rozdzielczość Full HD. No biedy nie ma i myślę, że jeśli chodzi o to, żeby sobie, wiesz, korzystać z tego jako laptopa do internetu, I'm all in. Always on with 22 hours battery life. 22 godziny of video playback on single charge i 30 dni standby.
No i jest to pewien poziom, oczywiście, no, który trudno jest osiągnąć.
Ważna rzecz. Nawet w sleep mode te urządzenia będą włączyły się z pobliską siecią Wi-Fi, sprawdzały maile, notyfikacje i robiły inne rzeczy, żeby po otworzeniu komputera wszystko było zaktualizowane i zgodne z tym, jak wygląda rzeczywistość.
Więc... No jest to ciekawe. To nadal Windows i ja zdaję sobie sprawę z jego minusów i no wiesz, to jest system, jest to... który...
Wojtek,
służy do grania.
Adreno 540 masz w środku jako kartę graficzną. No bo to jest Qualcomm, tak?
No ja wiem, no tak. No, znaczy wiesz, to jest na pewno ciekawy ruch. Na pewno fajnie, że pojawiają się sprzęty, które mają dość duży ekran i są w stanie wytrzymać tak długo na baterii i faktycznie są używalne. To znaczy, że wiesz, to nie jest, teraz robię taki cudzysłów, tylko iPad, bo iPady wiadomo, da się oczywiście, natomiast no jednak nie wiem, no Photoshop zawsze był jakiś taki gorszy trochę, czekamy na Pixelmatora Pro na iPada, czy montaż też można, da się, jest troszeczkę wolniejszy na razie i tak dalej, można to wymieniać długo, obsługa, nie wiem, załączników do maila, no wiadomo, że jest taka, a nie inna i te filesy trochę poprawiły, ale to jeszcze nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Więc no wiadomo, iPad iPadem, ale co komputer, to komputer. No i tutaj wiesz, no tu jest jakieś takie złote połączenie tych rzeczy. Okej, nie? Jakby no spoko. Ja z Surface tam chwilkę korzystałem. Podobał mi się jako koncept oczywiście. Natomiast no mnie po prostu zawsze ten Windows niestety odstrasza i nie wiem, czy to się zmieni kiedyś. Wiesz,
Wojtek,
chyba za dużo Windows mi brakuje
jest,
rzeczy.
Wojtek, Windows nie jest taki zły.
No może nie, wiesz, no ja mogę być też skażony.
Jesteś, bo naprawdę Windows nie jest taki zły i mówię ci to ja wiem, dawno byś czegoś takiego ode mnie usłyszał, ale mówię ci, Windows 10 działa good enough. i czasami nawet bardziej niż good enough, więc o, nawet Magda tutaj pokazuje kciury. No bo umówmy się, Wojtek, większość aplikacji, z których korzystamy, mimo wszystko są to aplikacje cross-platformowe, więc przeskakiwanie no, między jedną a drugim jest, no, jest proste. To samo, albo jeśli chodzi o Androida.
Tak. Przeglądarce, nie?
A jeśli chodzi o to, tak naprawdę na co pozwala w tym momencie Windows, no to Wojtek, on pozwala praktycznie na to samo. Na to
wierzę.
Samo, co Mac. I
no ja
różnice,
wierzę, wiem,
różnice
no.
są bardzo mocno kosmetyczne, jeśli chodzi o sam system. Są oczywiście minusy hardware'owe, które wynikają z tego konkretnego urządzenia. Na przykład ja dalej nie mogę strawić gładzika, który mam w swoim Windowsie. Aha. Trudno.
Natomiast... I patrz, ile lat minęło.
No
i
tak.
Jeszcze nikt nie zrobił,
zrobił.
Na Windowsie gładzika.
XPS-y mają doskonale.
No nie wiem. To nie jest jeszcze to samo.
Nie,
znaczy, nie wiem, czy w XPS-ie korzystałem akurat.
Nie korzystałeś, jeśli nie, mówisz, jeśli nie wiesz, ale okay. XPS ma... Dell XPS ma nie dość, że rewelacyjny w ogóle wygląd, cienką ramkę, to mają rewelacyjne gładziki.
Okej. Okay. No cóż, no wierzę, ale...
Well. Sprawdziłem w ogóle z ciekawości. $800 to jest 2900. A nowe
spoko.
XPS-y, Wojtek, żebyś jeszcze... A propos jakby tych... mówienia tylko o Windowsie. Nowe XPS-y z Intel Core 8 generacji i 7. Mhm. One mają też... Akurat nie mogę tutaj znaleźć, ale... bo tu jest... One mają oczywiście 16 GB RAM-u, takie tam cuda. Natomiast mają też chyba 1060 na pokładzie. To jest 11 tysięcy. No tyle samo co MacBook Pro. Mówimy o tej samej kwocie.
No tak.
Ale za urządzenie, które mimo wszystko jest lepsze niż MacBook Pro, bo ma, wiesz, 1060.
No trochę tak. To prawda. Nie no, jakby spoko, nie? Jakby najbardziej chyba robi na mnie wrażenie ten... Czas na.
Aha, 1050.
Na baterii jednak, nie?
1050. I chcielibyśmy mieć raczej 16 GB RAM-u. No to można kupić Dell XPS 15 za 256 SSD, 16 GB mhm. i 1050 za 8000 niecałe. Natomiast minus jest taki, że wiem, że wtedy nie można Oculusa chyba używać, bo minimalne jego ten to jest 1060. Dzisiaj bawimy się w ogóle Microsoft Mixed Reality.
Okay.
I to jest taki ich VR tak naprawdę. Bardzo w ogóle ciekawy, gdzie możesz sobie zbudować dom i wiesz, mieć tam aplikacje różne i tak dalej. Naprawdę fajowe rzeczy tam są.
Spoko, spoko. No wiesz, no, znaczy, im szybciej się to rozwija, im więcej sprzętów jest, im większy mamy wybór, tym lepiej. No to jest
konkurencja
naturalne.
Jest zdrowa.
Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Także bardzo fajnie i szanuję za ten czas na baterii, bo to rzeczywiście robi chyba największe wrażenie.
Dobrze, Wojtek, ja myślę, że to jest taki moment, w którym można...
Można nacisnąć stop, można podziękować naszym słuchaczom za wierność i za to, że z nami są już od tylu odcinków. Który to numer, bo jeszcze raz musisz mi przypomnieć.
193.
193, no to jeszcze mamy 7. 7 to go.
7 to go. Dziękuję ci, Wojtek, bardzo za ten odcinek. Dziękuję, że przeczytaliśmy razem nad Niemnem. Już za tydzień kolejny odcinek nad Niemnem. Tym razem postać nadniemskiego przyjedzie do Krakowa, gdzie szklane domy, poczet królów polskich i odbędzie się wesele. Także stay tuned.
I dwa miecze będą.
Dwa miecze. Będą dwa miecze wbite w ziemię i wtedy przyjdzie Jurlich von Gungingen i powie, słuchajcie, jest taka sprawa, trzeba...
Jurlich von Gungingen, o kurna. Proszę, żeby to było tytułem tego odcinka, dziękuję bardzo.
Nie jest, bo jest tytułem tego odcinka, że czytamy audiobooko.
Fuck. No to teraz... Nie.
Jurlich von Gungingen, znana postać rosyjskiej propagandy, Wojtek. On, szklane domy, razem z Żeromskim.
No.
Chodzili razem z Żeromskim. I Wojtek, to są dwie główne postaci książki Kochanowskiego o Mikołajku.
Wiadomo. Mały książę przewraca się w grobie.
Mały książę przewraca się w grobie, dokładnie. A to jest znana postać z Kordiana, Adama Mickiewicza.
No. I rozdarcie sosna, taka...
To są wszystko, Wojtek, lektury szkolne. Dlatego jeśli ktoś nie wie, o czym mówił, to znaczy nie czytał. To proste.
Natychmiast. Natychmiast. Lektury gov.pl. Proszę bardzo.
Staś i Nel dalej idą wrzucić pierścień do Gondoru. I...
Do Gondoru, tak? Do widzenia Państwu.
Ja opowiem jeszcze więcej.
Do następnego odcinka.
Jeszcze więcej lektur opowiem.
To w przyszłym odcinku, tak.
Dobrze, to w przyszłym odcinku opowiem więcej lektur. Dziękuję bardzo, pozdrawiam ciepło.
Pa.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.